W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam w programie Sobota po 9, w którym jak zwykle podsumowujemy i omawiamy wydarzenia z ostatniego tygodnia, wydarzenia z kraju, z naszego regionu i zdarza się też, że oczywiście spoza naszych granic. Sześcioro gości dzisiaj będziemy gościli w naszym programie, których podzieliliśmy tych gości na trzy pary. W pierwszej parze witam panią Bożenę Ronowicz, radną miasta Zielona Góra, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się.
Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy.
Dzień dobry, witam również pana Jerzego Teicherta, Lewica. Kłaniam się, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
Proszę państwa, zacznijmy może od sprawy, która od kilkunastu dni już elektryzuje Zieloną Górę i nie tylko, prawda, bo sprawa wyszła poza, daleko poza Zieloną Górę, a mianowicie chodzi o likwidację w Zielonej Górze szkoły Medyk i przeniesienie jej, próba przeniesienia jej do pobliskiego Sulechowa. Zarząd województwa przyjął taką uchwałę. W poniedziałek sesja sejmiku lubuskiego, na której ta sprawa ma być procedowana. Pytanie do pani Bożeny Ronowicz, zatem, bo pani też bardzo ostro włączyła się, no przeciwstawia się tej likwidacji szkoły w Zielonej Górze i przeniesienia jej do Sulechowa. Jak pani zdaniem ta sytuacja się zakończy, pani Bożena Ronowicz?
Ta sytuacja się mocno komplikuje, bowiem to już nie jest, to nie są wydarzenia z ostatnich dni kilkunastu, ale z ostatniej doby, bowiem tak jak państwo w radiu Zielona Góra podajecie, został odwołany, wyrzucony wręcz z pracy dyrektor medycznego, medyka w ostatnich godzinach czasu. I te działania, które są w tej chwili wykonywane przez marszałka województwa, te ostatnie wydarzenia potwierdzają powszechną już opinię także w Urzędzie Marszałkowskim, wśród urzędników Urzędu Marszałkowskiego, że pani Polak zatraciła się już w pełnieniu funkcji marszałka i to ona powinna podać ją do dymisji albo powinna być zdymisjonowana przez radnych sejmików województwa. To, co się w tej chwili dzieje na przykładzie medyka, świadczy o całkowitym bezprawiu zarządzania urzędem i jednostkami podległymi samorządowi województwa. I temu bezprawiu, tej niekompetencji trzeba dać stop. Dyrektor został rzekomo wyrzucony z pracy na podstawie analizy oświadczeń majątkowych. Więc przypomnę, że analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych dokonują osoby upoważnione. W przypadku dyrektora medyka takiej analizy dokonuje marszałek województwa lubuskiego. Jemu składa dyrektor oświadczenie majątkowe i on dokonuje analizy tego oświadczenia
marszałek
majątkowego.
Marszałek dokonał, wydaje się.
Dokonał, ale dokonał analizy oświadczeń majątkowych z wielu lat i dokonał, ocenił je prawidłowo. Nagle w tej chwili, nie wiadomo skąd, te oświadczenia, nawet sprzed 15 lat, są przetwarzane niezgodnie też z prawem, bo oświadczenie majątkowe przechowuje się przez okres 6 lat i jest to termin ustawowy. Po upływie tego terminu oświadczenia majątkowe, przetwarzanie oświadczeń majątkowych jest niedopuszczalne. Ale to są nie jedyne nieprawidłowości prawne w zakresie funkcjonowania pani Polak. Przypomnę, nie jest to jedyny obszar, przypomnę, że w ubiegłym roku był ogłoszony przez panią Polak konkurs na dyrektora medyka zielonogórskiego i medyka gorzowskiego. Oba konkursy zostały unieważnione ze względu na złe podstawy prawne, które zostały podane w ogłoszeniu o konkursie podpisanym przez panią Polak. Konkurs został powtórnie ogłoszony. Szara radna Bożena Ronowicz doprowadziła do unieważnienia tych dwóch konkursów. I dopiero we wrześniu zakończyło się postępowanie konkursowe na wyłonienie dyrektorów. medyka zielonogórskiego i gorzowskiego. Przypomnę, że pan Marcinkowski został wybrany jednogłośnie, także przez urzędników Urzędu Marszałkowskiego.
Dobrze, oddajmy głos może.
Ja chcę też tutaj nawiązać do bezprawia, które się dzieje teraz przy procedowaniu tej uchwały dotyczącej przeniesienia medyka do Sulechowa. Pomieszczenia, które są w Sulechowie, są wspaniałe, ale nie nadają się do kształcenia medycznego. My kształcimy w specyficznej strukturze, w specyficznej infrastrukturze i korzystamy z zasobów domów pomocy społecznej, placówek służby zdrowia na terenie całego miasta. To jest tak, jak tutaj wybrzmiało już wielokrotnie, ponad 100 jednostek, w których nasi słuchacze mają zajęcia praktyczne. I teraz zmierzam uzasadnienie ironiczno-groteskowe, które znajduje się w uzasadnieniu do tej uchwały, że przeniesienie wynika z potrzeby zapewnienia warunków pracy i kształcenia młodzieży. No, jednocześnie daje się projekt unijny za 3,5 miliona złotych, który też ma poprawiać warunki kształcenia i pracy nauczycieli i młodzieży.
Dobrze, oddajmy głos może panu z Lewicy w takim razie, bo już rozmawiamy długo.
Ja tylko powiem, tak. Bo źle procedowania, nawiążę tutaj do wypowiedzi przewodniczącego regionu, pana Bogdana Motowidełki. Źle jest procedowane opiniowanie ze związkami zawodowymi.
To na pewno na sesji wyjdzie najbliższej,
prawda? Nauczycielską Solidarnością, jak i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. W tej chwili w dalszym ciągu trwa tryb konsultacji.
Dobrze, oddajmy może głos panu.
Zakończenie tychże konsultacji.
To wyjdzie pewnie na sesji. To pewnie wejdzie na sesji sejmiku prawdopodobnie, jak będą państwo rozmawiać ze sobą, państwo radni, prawda, sejmiku lubuskiego. Pytanie do pana Jerzego Tajherta. Zatem dlaczego zarząd województwa tak bardzo przedo do tej zmiany, do tego, żeby zlikwidować szkołę w Zielonej Górze i przenieść ją do Sulechowa? Tą ofiarą pierwszą jest pan dyrektor Marcinkowski. Pan Jerzy Tajhert.
Redaktorze, sytuację z ostatniej chwili ciężko z nimi polemizować. Jeżeli prawdą są informacje, które zamieściliście u siebie odnośnie oświadczeń, to mówię, dla mnie nie byłoby tematu. To jest złamanie prawa, ale nie wiem dokładnie, co było powodem i czy to jest prawda. Dla mnie to są sprawy personalne i tak jak tu pani radna wspomniała, pan dyrektor jest pracownikiem pani marszałek. Sprawy myślę, że nie my będziemy rozstrzygać, tylko inne instytucje i sprawdzą to dogłębnie. Ale nie to jest dla mnie najważniejszym tematem, tylko tak jak tutaj się, że tak powiem, spotkaliśmy, kwestia przenosin Liceum Medycznego Medyk do Sulechowa. Ja powiem w ten sposób. Moja odpowiedź zawiera się w trzech takich punktach. Kampania informacyjna, co przenosimy i dlaczego. I od razu króciutko powiem. Jeżeli chodzi o samą kampanię informacyjną, przejrzystość tej informacji, szybkość działań, nie jest to tak zrobione. Wiemy, że każde działania przy jednostkach oświatowych w każdym mieście są, że tak powiem, bardzo mocno, impulsywnie odbierane przez mieszkańców, przez opinię oświatową, kadrę pedagogiczną. Powinno to być zrobione ze spokojem, z dużą informacją, a nie pozwolić na to, co się w tej chwili dzieje, na ten natłok informacyjny w mediach, na ten chaos medialny. No i dzisiaj się spotykamy i przedstawiamy argumenty za i przeciw. Czyli nie jestem do końca za tym trybem pracy nad taką uchwałą i zamiarem przeniesienia tej jednostki do, że tak powiem, Sulechowa. Następny temat, to też mieszkańcy powinni wiedzieć i pani radna to potwierdzi, że każdy z nas czuje sentyment do samej nazwy Liceum Medyczne Medyk, ale niestety to nie jest ta sama jednostka, która była 15 lat temu. No i no nie wiem, mieszkańcy myślę, że nie do końca wiedzą, ale to jest też bardzo ważne. Ja to podkreślę, że 15 lat temu, kiedy pani radna była nauczycielką w tej szkole, pracowała, uczyła biologii, to około 100 pielęgniarek wychodziło z tej szkoły. Na dzień dzisiejszy niestety nie wychodzi żadna pielęgniarka, a to dlatego, że nauczanie pielęgniarskie zaczyna się według ustaw już w wyższych szkołach i na wyższych uczelniach od stopnia licencjata. Tam są inne zawody nauczane i wychodzą inni specjaliści, ale tak jak w innych jednostkach. A tego nikt nie podkreśla.
Panie redaktorze, przerwę, bo wprowadza pan
za chwilę.
Jerzy Tajczek.
Za chwilę niech pan Jerzy dokończy. Za chwilę będzie się można odnieść.
I niestety wykorzystywanie tej nazwy jest bardzo niepoprawne. Sentyment ma każdy z zielonogórzan, ale trzeba powiedzieć do końca też prawdę. No i następna sprawa i ta, która taką budzi, że tak powiem, tutaj rozgrzane nasze głosy, to dlaczego? No dla dobra szpitala. I teraz ktoś powie, że ktoś chce tylko tamte biura przenosić. No z moich informacji wynika, że mają być tam też sale wykładowe dla doktorantów z uniwersytetu. Ma to polepszyć, że tak powiem, funkcjonalność naszego szpitala, no to pogorszy to dla tej jednostki naszej medyk będących w Sulechowie? Ciężko powiedzieć. Nie jest to proste działanie, ale podkreślę jedną rzecz. I dla mnie jest to najważniejsze. Nie ja będę decydował, tylko państwo pytacie o moje zdanie. Podejmie tą decyzję sejmik, czyli radni, nie tylko sama pani marszałek, ale życie i zdrowie mieszkańców jest wymiarem największym. Jeżeli przez te decyzje uratujemy następne istnienia i polepszymy warunki szpitala w Zielonej Górze, no niestety ciężko by było z tym gdzieś tam polemizować, ale to pozostawiam też do oceny mieszkańców. Nie jestem mistrzem świata, że się na tym znam. Jeżeli państwo mnie pytacie o zdanie, to powiedziałem, co wiem i też jak do tego podchodzę. Nie jest to proste.
W naszym programie pytamy państwa o opinię, właśnie o zdanie i po prostu pan zaprezentował zdanie swoje, zdanie lewicy, prawda, w tej kwestii, jak najbardziej. Proszę państwa, zbliżamy się powoli i do końca. Jedno zdanie ad vocem pani Bożena Ronowicz. Wrócimy za chwilę do pana Jerzego Tajcherta. Pani Bożena Ronowicz.
Pełno takich przekłamań było wypowiedzi pana Jerzego Tajcherta. Przede wszystkim liceum medycznego nie ma. My nie kształcimy medyków w tej chwili na poziomie licealnym. Szkoła jest szkołą policealną i cały czas kształci w zawodach medycznych. Nie ma pielęgniarek kształconych w systemie policyjnym, ale również ja przyczyniłam się jako prezydent miasta, przekazując kilka milionów złotych na organizację kształcenia licencjackiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Natomiast kształceni są przede wszystkim pracownicy w różnych zawodach medycznych dla potrzeb ochrony zdrowia, ale także dla potrzeb domów pomocy społecznej. W związku z tym proszę nie przekręcać i nie wprowadzać mieszkańców Zielonej Góry i województwa lubuskiego wprowadzać w błąd, że nie ma tam kształcenia medycznego. W dalszym ciągu jest
pielęgniarskiego, pani radna, pielęgniarskiego. Tego nie powiedziałem.
Ale to już było wielokrotnie powiedziane, że my już nie kształcimy pielęgniarek. To pan zatrzymał się gdzieś 20 lat temu. Ale to nie nasza wina, że pan zatrzymał się na takim
dobrze,
etapie swojego rozwoju o ochronie zdrowia.
Dobrze, kończy pan.
Natomiast chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że związki zawodowe również wystąpiły do prezydenta miasta Zielona Góra o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru w Zielonej Górze obejmującego Śródmieście i oznaczonego symbolem UP4, to jest obszar medyka, o zmianę funkcji w tym zakresie.
Nie stawiamy kropkę. Stawiamy kropkę, jedno zdanie, panie Żytajkert, i kończymy.
Funkcję administracji.
Dobrze.
I mam nadzieję, w najbliższym czasie Rada Miasta
zobaczymy, co Rada Miasta zrobi.
Przystąpieniem do zmiany.
Musi w takim razie, jeżeli jest taki wniosek, jedno zdanie, panie Żytajkert, i kończymy, proszę państwa.
No pani radna potwierdziła to, co powiedziałem. Pielęgniarki nie są kształcone, a inne zawody oczywiście. Opiekun medyczny, kosmetyczka. Czy to przeszkadza, żeby to było w Sulechowie? Musi być w Zielonej
technik
Górze?
Technik radiologii, tak, technik
dobrze.
Farmaceutyczny.
Tak, pani radna. Podkreślę jedno ostatnie zdanie jeszcze raz.
Medycznym.
Dla dobra szpitala i zdrowia mieszkańców Trzeba się nad tym zastanowić, prawda? To jest najważniejsze.
Trzeba się zastanowić, proszę Państwa, na pewno pytanie, czy kosztem szkoły właśnie to będą rozsądzać już radni wojewódzcy.
Na siedzibę pana Ciemnoczołowskiego przeznaczać budynku medyka wyposażonego do kształcenia medycznego.
Miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle, że tam rzeczywiście urzędnicy nie będą mieli swoich nowych miejsc, no bo to byłoby chyba karygodne, żeby szkołę likwidować tytułem tego, aby urzędnicy mieli tam swoje nowe biurka, nowe gabinety. Proszę Państwa, musimy już kończyć ten niezwykle wywołujący dużo emocji nasz dziś pierwszej parze. Będę żegnał panią Bożenę Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i proszę o rozwagę radnych wojewódzkich.
Dziękuję również panu Jerzemu Tajchertowi. Nowa Lewica, kłaniam się.
Dziękuję, miłego weekendu życzę.
Dziękujemy bardzo, a już za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie Państwo z nami.
Każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
A w drugiej parze naszych gości witam pana Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
Witam również pana Janusza Rewersa, radnego miasta Zielona Góra, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry, witam państwa.
Panowie, no, temat, który rozgrzewa cały czas, czyli sprawa medyka. Medyk ma zostać, przypomnę, w Zielonej Górze zlikwidowany, przeniesiony do Sulechowa i tam odtworzony. Państwo radni zajmowali się na sesji, radni miasta Zielona Góra na sesji ostatniej właśnie tą sprawą. Przyjęty został apel, pytanie do pana Krzysztofa Kaliszuka. Zatem dlaczego widać zarząd województwa tak bardzo prze do tego, żeby zlikwidować ten medyk w Zielonej Górze i przenieść go następnie do Sulechowa? Pierwszą ofiarą pada dyrektor szkoły, pan Marcin Koski. Z wczoraj informacja, pan Krzysztof Kaliszuk.
No, dlaczego tak, pani marszałek? No, koledzy z koalicji mówią nam nieoficjalnie, że tego zażądał pan poseł Waldemar Sługocki. Powiedział, że weźmie na klatę to działanie i konsekwencje tego wynikające. Niestety nie może tego zrobić ze względu na wypadek i pobyt chyba dalej na chorobowym. Robi to pani marszałek. Natomiast jest tutaj kolega radny, ale też i pracownik pani marszałek. Ja odsyłam do tekstu biuletynu marszałkowskiego sprzed 2 lat, kiedy to były obchody 60-lecia medyka. I wówczas pani marszałek do wszystkich nauczycieli, do tego dyrektora, do obecnych tam gości, w tym rektora, posłów naszych radnych zielonogórskich, mówiła, że to, co potrzebuje oświata, a PiS chce zabrać jej, to spokój, przewidywalność i autonomia. I że będzie o to walczyć, żeby PiS im tego nie zabrał. Dzisiaj Platforma sprzeciwia się Lex Czarnek, a więc ustawie, która zwiększa kompetencje kuratora, a jednocześnie większość zielonogórzan oczekuje, że ten zły kurator z PiS-u zatrzyma likwidację szkoły w Zielonej Górze medyka, którego Platforma oczekuje. No naprawdę sytuacja, w której dyrektor piastuje funkcję 15 lat, i wszyscy wiedzą o tym, że 15 lat temu jako osoba majętna zrezygnowała z prowadzenia działalności gospodarczej. Przez 15 lat kolejne składa oświadczenia majątkowe, kolejny raz wygrywa jednogłośnie konkursy i dzisiaj w przeddzień sejmiku odwołuje się go za to, nie wszczynając nawet zgodnie z prawem postępowania wyjaśniającego, nie dając mu nawet szansy obronienia, powiedzenia: nie, mylicie się, nie jest tak, nie możecie mnie odwołać. Robi się to się zastrasza całe środowisko i pokazuje się każdy następny po nim, jeżeli będzie bronił tej szkoły w Zielonej Górze, również zostanie usunięty. Bardzo przykre.
Dobrze, dajmy głos panu Januszowi Rewersowi, mógł przedstawić stanowisko Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie, bo rzeczywiście wczorajsza decyzja o odwołaniu pana dyrektora Marcinkowskiego może zastanawiać. Podawane są oczywiście argumenty, na mocy których odwołano tę osobę z funkcji, czyli dokonano tego odwołania. Niemniej może to zastanawiać, ponieważ tyle lat dyrektor był, piastował tę funkcję, składał oświadczenia majątkowe, nikt nie składał żadnych uwag do tych oświadczeń. Nagle pojawia się taka sytuacja. No może to zastanawiać. Pan Janusz Rewers.
No sprawa medyka troszkę źle tutaj się zaczęła, bo narzucono pewną narrację, że to likwidacja. Pan redaktor tutaj powtarza też tą kłamliwą narrację. jeśli cokolwiek się w ogóle wydarzy w tej kwestii.
Ale dlaczego kłamliwą? Będzie szkoła w Zielonej Górze? No ma nie być jej. Będzie likwidowana w Zielonej Górze.
Przeniesienie to nie likwidacja.
W Zielonej Górze likwidacja i przeniesienie do Sulechowa, tak.
Taka podstawa
No jeżeli coś jest, a nagle tego nie będzie, to zostanie zlikwidowane. No wie pan, bo próbuję prostować to, co pan mówi po prostu.
Ja wiem, że pan pani radnej Ronowicz nie przerywa, bo pani radna Ronowicz jest szefową Rady Programowej Radia, w którym pan pracuje. I ona mogła mówić kilkanaście minut, pan nie przerywał.
Przerywałem, proszę posłuchać jeszcze raz.
No, po jakimś długim czasie, nieważne.
No, ale przerywałem, znowu pan się pomylił.
A teraz pan mi przerywa trzeci
raz. Tak.
Wracając do medyka, myślę, że sprawą się zajmie po prostu sejmik tak naprawdę w poniedziałek. No te zarzuty, o których ja słyszałem i czytałem a propos pana dyrektora, no ja uważam, że wie pan, ja bym nie chciał tutaj być w skórze władz Zielonej Góry, bo kiedy oni mieli możliwość podjęcia działań w sprawie Domu Pomocy Społecznej, to bronili pana dyrektora, o którym powzięto i na którego były skargi płynące miesiącami do wojewody, do urzędników miejskich i tak dalej, a oni mu jeszcze dali nagrodę. Jeśli zarząd podjął taką decyzję, kiedy pojawiły się informacje dotyczące nieprawidłowości, dotyczące tego, że łączył działalność gospodarczą taką samą z tym, co prowadzi się w medyku, no to taka zapadła decyzja. No, dla mnie to jest przykre, że w ogóle jest taka afera z tym związana. Niemniej no myślę, że to jest decyzja, która tutaj będzie należała do radnych w poniedziałek na sejmiku. Z tego, co mówiła pani marszałek, wszystkie strony mają być wysłuchane, łącznie z radą, łącznie z uczniami tejże szkoły, tak mówiła w Radiu Indeks, więc ja się tego trzymam. Wiadomo, że tutaj jest politycznie nakręcanie afery, wiadomo, że pani Ronowicz nie wyobraża sobie dojeżdżać na zajęcia do Sulechowa. Ja ją rozumiem.
No, ale kto nakręca tę aferę? Bo ktoś wymyślił, prawda, te przenosiny,
no,
tak?
Panie redaktorze, jest jednym z tych, których nakręca.
Ale ja wymyśliłem przenosiny szkoły? Już dobrze, nie mówmy o likwidacji. Nie, ja to nie, wymyśliłem, czy zarząd województwa?
Przenosiny szkoły nie, no ale robienie z tego afery i powtarzanie, że to likwidacja, no to tak jak to już wcześniej było powiedziane, medyk nie kształci już pielęgniarek dla szpitala. To są pojedyncze przypadki według mojej wiedzy.
W innych zawodach
absolwenci
kształci,
medyka, niech pan mi nie przerywa.
W innych zawodach kształci.
Absolwenci medyka podejmują pracę w naszym szpitalu. Szkoła medyk jest jednak szkołą regionalną. Ja to rozumiem, że jest tradycja. Też bym wolał, żeby została w Zielonej Górze. Ale jeśli będziemy kłaść na szali rozwój uniwersytetu, 24 oddziały kliniczne, medycyna, czyli to, co jest jakby kołem zamachowym dla tej szkoły, dla regionu, a to, żebyśmy trzymali na siłę medyk w jednym miejscu, no to ja bym się tutaj jednak radził głęboko zastanowić, nie dawać się wpuszczać w taką jednostronną narrację. Zwłaszcza, że sprawa toczy się od kilku lat, zwłaszcza, że były podejmowane i kierowane prośby nawet do rządu PiS. Miał być przekazany budynek OHAP-u pobliski, ale rząd PiS się z tego wycofał.
No wcześniej, prawda, inny rząd rządził do 2015 roku, prawda?
I chyba może się cofnąć.
Ktoś inny w OHAP-ie funkcjonował 8 lat i było dobrze. Ale to pan zaczął tę narrację, no. Panie radny, sprawa, nie ja. No.
Ale po co mi pan przerywać? Sprawa toczy się dopiero od kilku lat i to są okres rządów Prawa i Sprawiedliwości. I ten rząd Prawa i Sprawiedliwości w pewnym momencie był skłonny podobno przekazać różnego HAP, ale też się z tego wycofał. Trzy inne lokalizacje w Zielonej Górze przez dyrektora medyka też zostały odrzucone. No więc czy naprawdę my musimy być zakładnikiem tej osoby? Ja jestem za medykiem w Zielonej Górze. Ale jak to się potoczy, niech decydują radni.
Dobrze. W takim razie ad vocem pan Krzysztof Kaliczuk, bo chciał jedno zdanie powiedzieć, ja tylko powiem, że to nie rząd likwiduje szkoły, ale zarząd województwa lubuskiego. To
nie likwiduje, tylko przenosi.
W Zielonej Górze likwiduje i przenosi do Sulechowa. Dobrze, tak możemy to skwitować. Pan Krzysztof Kaliczuk.
Panie radny dyrektorze, pani marszałek, jeżeli od wielu lat jest ta wiedza powszechna o tym, że brakuje miejsca na terenie szpitala na budynek dydaktyczno-administracyjny. Ja się pytam, dlaczego w rok temu przyjętej strategii rozwoju województwa, gdzie są wskazane kluczowe inwestycje dla szpitala, nie ma nowego budynku administracyjno-dydaktycznego? Dlaczego nie ma przenosin medyka do Sulechowa? Dlaczego jest za to zapisana budowa biurowca dla urzędników marszałkowskich w Nowym Kisieli? No naprawdę, zastanówcie się, i miejsca na terenie szpitala jest wystarczająco, żeby wybudować co najmniej dwa obiekty. Jeden to może być to Centrum Lubuskiej Onkologii, a drugim może być ten budynek biurowo-administracyjny, na który macie środki. Macie 37 milionów złotych unijnej kasy. Nie budujcie dla swoich urzędników marszałkowskich, dla pana kolegów, tylko zróbcie dla tych, którzy tego realnie potrzebują. Mówicie, że wiecie to od wielu lat. Katastrofalny stan. Nie trzeba wyrzucać medyka. Można jednocześnie znaleźć super miejsce dla dydaktyki i dla administracji. Wystarczy, aby Urząd Marszałkowski wybudował na terenie szpitala ten budynek i dał użyczenie szpitalowi. Tak jak to pozostałe budynki szpitalne, bo przypomnijmy, że budynki szpitalne należą do województwa. Trzeba po prostu tylko chcieć to zrobić. Nie polepszać sobie, a o innym. Bo o innych mówicie, że to oni potrzebują.
No to teraz ja mogę, bo pan miał stanie.
Już, oczywiście, panie Januszu, już. Pan no. Krzysztof Kaliszuk skończył, jak rozumiem, ad vocem pan Janusz Rewers. Oczywiście, no, może się odnieść.
No to ja rozumiem, że pan poszedł do rektora jako pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego i doradca rektora i doradził rektorowi. Przecież Uniwersytet Zielonogórski jest większościowym udziałowcem szpitala uniwersyteckiego.
Tak.
A panowie wszyscy trzej prezydenci są pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego. Więc dlaczego nie pójdziecie i nie doradzicie, tylko bijecie pianę
polityczną? Już odpowiadam. Tak, doradziłem to, doradził to prezydent Janusz Kubicki, natomiast decyzja należy do zarządu województwa. To zarząd województwa przeznacza dzisiaj 37 milionów na budynek dla urzędników marszałkowskich do Wemki-Sielinie i to zarząd województwa może te 37 milionów
proszę
przeznaczyć
pana,
na budynek
administracyjny szpitala. Budynek niż płacić miliony za wynajęcie i wtedy na przykład, jakbyście panowie lepiej zorganizowali pracę w urzędu, to zielonogórzani nie musieliby czekać miesiącami na odbór dowodu rejestracyjnego.
Dobrze, ale zostawmy już funkcjonowanie miasta Zielona Góra, bo rozmawiamy tu o sprawie naprawdę bardzo ważnej, o służbie zdrowia.
Tutaj, to jest istotne.
No, na pewno wiele spraw jest istotnych.
Tak, mamy bardzo złe warunki pracy Wydziału Komunikacji, mamy za mało miejsca, fakt.
No i to jest
ale nie zabieramy komuś innego. Ale nie zabieramy komuś innego.
Że chcą poprawić warunki lokalowe urzędnikom, ale nie muszą pracować. Tak samo urzędnicy miasta są potrzebni, powinni mieć godne warunki, tak samo urzędnicy urzędu
ale urzędnicy marszałkowscy dzisiaj mają
tylko, urzędu,
panowie, dobrze, nie mówmy razem. Nie mówmy razem, mamy jeszcze dwie minuty. Pytanie do pana Rewersa, do pana Janusza Rewersa, pana radnego, bo państwo do tego apelu, który został podjęty na Radzie Miasta, znaczy nie zagłosowali za tym apelem. Dlaczego?
Apel był rażąco jednostronny, ustawiony bardzo politycznie w kierunku na atak na zarząd Urzędu Marszałkowskiego, zarząd województwa. A my chcieliśmy tylko dopisać tam dwa zdania o tym, żeby włączyły się w ten proces konsultacji i pomocy i rozwiązania problemu prezydent miasta Zielona Góra, bo tak powinno być, i wszystkie strony, które mogą pomóc. Ja jestem przekonany, że gdy była dobra wola, sprawa by już dawno była rozwiązana. Przecież miasto ma budynki, miasto ma grunty, może się z kimś zamienić, kto ma budynek w pobliżu. Przecież miasto może oddać, radnych Kryniewicz tak krzyczał, a w pobliżu szpitala, w parku ma siedzibę swojej fundacji. Może niech odda tą siedzibę fundacji na budynek biurowy. No piękny, wyremontowany ze środki unijny budynek, prawda? W parku. No, dlaczego nie odda? A pierwszy do tego, żeby krzyczał, że ojej, źle się dzieje. Niech się wyprowadzi, odda szpitalowi ten budynek. No taka moja propozycja.
Dobrze. Pan Krzysztof Kaliszuk i kończymy, panowie.
Panie radny, i prezydent, i rektor wielokrotnie zastanawiali się nad nowymi miejscami, czy to dla administracji szpitalnej, czy to dla medyka. Nie ma takiej możliwości. Budyneczek, o którym pan mówi, to jest dla parunastu osób i nie spełniający tak naprawdę wymogów. Ale proszę mnie przeszkadzać.
Pan Krzysztof Kaliszuk mówi. Panowie, pan Krzysztof Kaliszuk kończy.
Nie spełniający warunków pracy dla administracji. Natomiast, i o to sprawdziliśmy, natomiast jeżeli na terenie szpitala ma być budowana i jest miejsce na konkurencyjną tężnię, bo przecież w Parku Tysiąclecia będzie tężna wybudowana, a nie ma miejsca na nowy budynek dla urzędników, dla administracji szpitalnej, no to jest skandal.
Dobrze, panowie.
Bo budujecie z pieniędzy z Polskiego Ładu nową tężnię. I na to miejsce macie, na terenie szpitala.
A to, że wy za potem budujecie tężnie, to nie jest skandal.
Panowie,
my budujemy tężnie na
terenie parku. Kończymy nasz dzisiejszy program, bo pewnie ta dyskusja mogłaby trwać jeszcze bardzo, bardzo długo. Bardzo dziękuję panom za udział w dzisiejszym programie. Pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu serdecznie.
Pan Janusz Rewers, radny miasta Zielona Góra. Kłaniam się, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A już za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie Państwo z nami.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
W trzeciej parze naszych gości witam pana Arkadiusza Dąbrowskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Kłaniam się.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam również pana Tomasza Bratkowskiego, Konfederacja.
Dzień dobry państwu, witam wszystkich.
Panowie, zacznijmy od innego tematu, ale również niezwykle ważnego, a mianowicie tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Tam no, eskalacja wydarzeń, zbrojenia Rosji, coraz poważniejsze wojska już przy granicy ukraińskiej, również polskiej, kontyngent kolejny skierowany na Białoruś przez Rosję. Pytanie do pana Arkadiusza Dąbrowskiego, bo do Polski przyleciał kontyngent z kolei wojsk amerykańskich. 1700 żołnierzy, ma przylecieć kolejne 3000, kolejnych 3000 żołnierzy w kolejnym kontyngencie do Polski. Pana opinia na temat tych ostatnich zdarzeń? Mówi się o to, że lada dzień może niestety dojść do konfliktu zbrojnego na Ukrainie.
No to jest o tyle smutne, że w zasadzie jest takie niepisane prawo, że podczas trwania Igrzysk Olimpijskich powinny być zawsze zawieszone wszelkie działania wojenne i nie powinno toczyć się żadnych właśnie walk. Niestety wszyscy od wielu lat wiemy, kim jest Władimir Putin. To trzeba nazwać po imieniu. To tyran, dyktator, no człowiek bezkompromisowy, no próbujący nawiązać takiej do tradycji carskiej Rosji. Chciałby zbudować takie imperium potężne. Ja uważam, szanowni państwo, że z takim człowiekiem już od dawna nikt nie powinien prowadzić żadnego dialogu, ani właśnie gospodarczego, ani militarnego, ani ekonomicznego, bo po prostu to są ludzie, tacy dyktatorzy, z którymi my powinniśmy walczyć. I to jest bardzo smutne, jak na przykład Niemcy współpracują z Rosją w sprawie gazociągu Nord Stream 2, a Ukrainie zaoferowali 5000 hełmów. No przecież to jest jakiś absurd w ogóle. To w ogóle to jest śmiech na sali. Ja powtarzam po raz kolejny, wiemy dobrze, że są po prostu kraje, które widzą swój własny interes, współpracują na kanwie gospodarczej czy tam na płaszczyźnie ekonomicznej właśnie z Rosją, a dawno powinniśmy wszyscy się po prostu od nich odciąć i odizolować, tak jak na przykład od Korei Północnej, bo tak naprawdę można powiedzieć, że Rosja to jest taka może troszeczkę bardziej cywilizowana Korea Północna. I te agresywne działania Rosji wobec Ukrainy poważnie podważyły właśnie bezpieczeństwo tutaj euroatlantyckie, tutaj na właśnie w Europie i myślę, że też nasze. To właśnie efekt zaniechań także NATO, bo już dawno uważam, że na naszej granicy powinniśmy postawić taką porządną ścianę, która skutecznie odstraszałaby Rosjan. Niestety też należy wspomnieć, że przez ostatnie lata na ministrów obrony narodowej wybieramy ludzi, którzy nawet czasami w wojsku nie byli, a powinniśmy brać właśnie moim zdaniem taktyków, oficerów, czyli praktyków, tych, którzy od lat, którzy zjedli zęby na wojsku i po prostu się na tym znają. I powiem też szczerze, że jako żołnierz rezerwy jestem przekonany, że niedługo być może przyjdzie mi zgłosić się właśnie do 5. Kresowego Batalionu Saperów w Krośnie-Odrzańskim, bo tam jestem przypisany w przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego, bo nieodpowiedzialne właśnie decyzje polskiej dyplomacji, polskiego ministerstwa, które doprowadziły do wycieku danych dotyczących polskiego stanu uzbrojenia, spowodowały, że także i nasz kraj jest zagrożony.
Ale uważa pan, że my możemy być w tym stanie konfliktu zbrojnego z jakimś krajem?
Ja myślę, że jesteśmy zagrożeni właśnie poprzez wyciek danych dotyczących naszego uzbrojenia, także poprzez wyciek maili ze skrzynki ministra Dworczyka.
A te maile to nie wiadomo, które są maile prawdziwe, a które są sfingowane, bo teraz już na kół informacji jest taki.
Szanowni państwo, tak, że wywiady od tych państw dziękują ministerowi Dworczykowi, bo po prostu wykonał za nich porządną robotę.
Czy to minister Dworczyk, czy to jakieś służby innych krajów, tego do końca nie wiemy. Dobrze, oddajmy głos panu Tomaszowi Bratkowskiemu. Czy rzeczywiście taka powinna być polska strategia, że powinniśmy się mocno zbroić i zawiesić ten dialog, no nie tylko my, jak rozumiem, również państwa Europy Zachodniej, państwa NATO, dialog z Rosją. Pan Tomasz Bratkowski.
Panie redaktorze, na początku chciałbym zaapelować, żebyśmy skończyli z tymi spotkaniami online, bo i tak po audycji godzinę po wszyscy razem spotkamy się w Kauflandzie na zakupach.
Wie pan, to nie zależy niestety od nas, no wypełniamy dyrektywy, które są w obiegu prawnym niestety. Musimy pilnować prawa, przepisów prawa, musimy się do nich stosować, także no, jesteśmy niestety, ale online, tak.
Co do sytuacji na Ukrainie, no tutaj słuchałem pana Dąbrowskiego. Ja powiem zupełnie co innego. Ja się też troszeczkę geopolityką interesuję i w mojej ocenie Ukraina, Rosja przede wszystkim blefuje i ona nie zaatakuje Ukrainy, a robi to dlatego, że wykorzystuje słabą postawę Stanów Zjednoczonych, jak i NATO. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo słaby prezydent, mający bardzo duże problemy zdrowotne, Joe Biden, który no, w odróżnieniu od Trumpa nie potrafi przyjąć twardego stanowiska. Dowodem tego jest wysyłanie żołnierzy do Polski. Dlaczego, jeżeli tak bardzo chce bronić Ukrainę, nie wyśle kontyngentu na Ukrainę? Przecież Ukraina jest krajem niezależnym i mógłby to spokojnie w porozumieniu z Ukrainą zrobić, gdyby nie bał się Rosji. Druga sprawa, też warto popatrzeć na to, jak się zachowują kraje NATO. Niemcy, to tutaj pan Dąbrowski wspomniał, wysyłają hełmy, więc ewidentnie dają sygnał, że są po stronie Rosji, bo nie zrezygnują z kontaktów gospodarczych z Rosją, bo to dla nich jest priorytet. Druga sprawa, też tutaj pytanie, czy jest sens wysyłać broń na Ukrainę, bo jeżeli Putin obali rząd ukraiński, wprowadzi swoje marionetki, to nagle się pojawi sytuacja taka jak w Afganistanie, gdzie Amerykanie przez wiele lat zaopatrywali w broń Afganistan. Przyszli talibowie, wszystko przejęli i zaczynają teraz powysprzedawać na cały świat terrorystyczny. Więc tutaj jest bardzo dużo takich wątków.
Ale mówił pan, że nie będzie wojny, że nie wejdą, pana zdaniem,
moim
Rosjanie.
Zdaniem nie.
No to chyba jest sensowność wysyłania broni.
Jest jeszcze do końca. Brakuje tutaj przede wszystkim rzetelnej dyskusji, zarówno w mediach, jak i na poziomie polityków. Nikt nie zadaje pytań takich, o które ja tutaj przed chwilą dotoczyłem. I dowód jest jeden. NATO przestało istnieć. Istnieje moim zdaniem już tylko na papierze. A odwołując się do tego, co powiedział pan Dąbrowski, no troszeczkę hipokryzji tutaj zabrzmiało, bo nawołuje, żeby zerwać stosunki gospodarcze z Rosją, odciąć się, odizolować, a jednocześnie nie przeszkadza mu to, że Polska wysyła olimpijczyków na olimpiadę do Chin, gdzie są obozy śmierci. No bądźmy konsekwentni, albo nie bądźmy hipokrytami.
No, jesteśmy na igrzyskach olimpijskich no, i pewnie na nich będziemy, na każdych igrzyskach, no, chyba, że coś się wydarzy.
Prawda jest taka, że zawsze tak. Sport był oddzielany od polityki.
Tak,
nie można tego robić, nie można popierać jednych państw. A
też wysłaliśmy do Rosji swoich sportowców, prawda? No chociażby też ostatnie imprezy międzynarodowe ogromne. Byliśmy na nich, uczestniczyliśmy, no bo no tak przecież jak się kwalifikujemy, no to jedziemy na te imprezy. Rzeczywiście, panowie, dobrze, zamknijmy ten temat i przejdźmy do sprawy.
Teraz by pan Dąbrowski wysłał do Niemiec, gdzie rządzi Adolf Hitler, też naszych olimpijczyków.
Nie, no nie rządzi Adolf Hitler w Niemczech.
Ale
w tej chwili. No dobrze,
zdaniem,
no kilkadziesiąt lat temu,
to było
tak.
Bardzo złe, że tam w ogóle wyrażono zgodę, żeby się olimpiada
z perspektywy odbyła. Czasu można różnie oceniać pewne zachowania i pewne sytuacje. Panowie, mamy jeszcze chwilę, porozmawiamy na temat medyka szkoły, która ma być zlikwidowana w Zielonej Górze i przeniesiona do Sulechowa. Pan Tomasz Bratkowski i pana opinia na ten temat, bo ta eskalacja widać wydarzeń w ostatnim czasie, no może szokować. Wyrzucony z pracy dyrektor, ewidentnie, no powodem było to, że krytykował stanowisko zarządu województwa i próbował bronić tej szkoły jako dyrektor. Znaleziono na niego przysłowiowe chyba haki, wyciągnięte oświadczenia majątkowe sprzed wielu lat. Pan Tomasz Bratkowski, pana opinia na ten temat.
No tu z kolejny raz powiem, że brakuje znów merytorycznej rozmowy. Samo odwołanie pana dyrektora wzbudza duże wątpliwości w mojej ocenie. Jest to posunięcie taktyczne i chyba raczej nie ma nic wspólnego z jego tymi deklaracjami majątkowymi. Druga sprawa, czy nie mamy do czynienia ze zbyt rozbudowaną biurokracją, jeżeli chodzi o służbę zdrowia w Polsce? No bo tego, co wiem, jest bardzo dużo etatów w szpitalu, które są zajmowane też przez kluczowych polityków regionalnych. którzy nie są w większości lekarzami. Wydaje mi się, mam podejrzenia, że ta biurokracja się rozrosła na tyle, że to są sztucznie wyhodowane stanowiska, które niekoniecznie powinny być. Tak? Tutaj też trzeba zadać pytanie, czy skąd w większości są uczniowie medyka? Czy to jazda stylowa nie będzie dla nich problemem? Tak? Przede wszystkim jeszcze teraz pojawia się problem troszeczkę marginalizacji Zielonej Góry. Wiadomo, że Zielona Góra naturalnie rywalizuje z Gorzowem i żeby tutaj wygrać tą rywalizację, która powinna być tą rywalizacją, jest to, żeby przyciągać nie tylko inwestorów, ale też oświatowe instytucje szkolne, tak? Więc tutaj jest bardzo dużo wątpliwości, bardzo mało merytorycznej rozmowy i moje zdanie temat bardzo ciężki.
A medyk powinien zostać w Zielonej Górze pana zdaniem, czy powinien zostać rzeczywiście wyprowadzony stąd?
Tak jak powiedziałem, jest zbyt mało informacji.
Czyli nie wie pan, czy medyk powinien dalej w Zielonej Górze funkcjonować?
Ja osobiście bym medyk zostawił ze względu na to, żeby nie marginalizować Zielonej Góry. Natomiast nie znam wszystkich argumentów, bo po prostu tych argumentów nie ma. Są jakieś zagrywki polityczne z odwoływaniem dyrektorów, zamiast usiąść do stołu razem z mediami i powiedzieć wszystkie za i przeciw. Dlaczego takiej merytorycznej rozmowy nie ma? I ciężko jest teraz podejmować decyzje i określać się po jednej czy drugiej stronie. Osobiście medyk bym zostawił się w górze, ale to jest moje prywatne zdanie.
No, wie pan, prywatne, reprezentuje pan tutaj formację polityczną poważną, Konfederację. Nie jest pan tutaj jako prywatna osoba.
Jako Konfederacja zarzucamy, że jest brak merytorycznej dyskusji
dobrze,
na ten temat.
Dobrze, stawiamy kropkę, bo już pan to już pan powtórzył to kilkakrotnie, że brak tej rzeczywiście tej argumentacji wypowiadanej dziś w przestrzeni publicznej. Pytanie zatem do pana Arkadiusza Dąbrowskiego. Ponieważ radni Polskiego Stronnictwa Ludowego będą musieli podjąć jakąś decyzję, zagłosować w jedną lub drugą stronę, jak ta sytuacja wygląda oczami PSL-u, bo zarząd województwa, gdzie członkowie PSL-u mają dwa stanowiska, przyjął przecież uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji w Zielonej Górze i przeniesienia do Solechowa szkoły. Pan Arkadiusz Dąbrowski.
Panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale odmówię komentarza na temat decyzji zarządu, bo to nie są moje kompetencje. To jest decyzja zarządu.
To może inaczej. Jak PSL do tej sprawy podchodzi? Bo mówi się o tym, że jest podzielony.
Wszelkie pytania co do uzasadnienia i co do decyzji zarządu, to proszę kierować do pana Pawła Kozłowskiego, rzecznika zarządu, a też wszelkie uzasadnienia znajdują się na stronie www.pl i tam wszyscy państwo znajdziecie informacje. Natomiast chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że mamy lubuskie Trójmiasto, to jest Nowa Sól, Sulechów i Zielona Góra. W medyku jest 340 słuchaczy i 130 z Zielonej Góry, 60 z Nowej Soli. I szanowni państwo, jeżeli zawiązujemy takie coś jak Trójmiasto, to powinniśmy dbać o zrównoważony rozwój tych trzech miast, a wiemy dobrze, że Zielona Góra i Nowa Sól rozwijają się bardzo dobrze. Sulechów także, tylko że brakuje tam takiej właśnie placówki edukacyjnej. I jako rzecznik lubuskiego PSL-u ubolewam, że od momentu zdobycia władzy przez PiS wszystko w tym kraju jest upolityczniane. A w tej sprawie właśnie potrzebny jest pokój.
Ale tę sprawę zarząd województwa lubuskiego przecież wytoczył, nie rząd. No zmiłujmy się.
Ale szanowni państwo, jeżeli chodzi o dyskusję o edukacji, o szkole, to ona powinna odbywać się w spokoju i ciszy, a nie właśnie na portalach społecznościowych czy za pomocą właśnie mediów, radia czy gazet. Ja myślę, szanowni państwo, że należy uspokoić emocje. Wszystkie strony chcą dobrze. Dobrze chce zarząd województwa, chce rozwijać szpital, chce rozwijać szkolnictwo medyczne. Dlatego apeluję o spokój i tu nie ma co bić piany za pomocą
dobrze.
Mediów społecznych.
Musimy kończyć. Pytanie, komu będzie dobrze po tej decyzji? Zobaczymy zresztą, jaka ona będzie, bo naprawdę dużo emocji narosło już wokół tej uchwały intencyjnej. Proszę państwa, kończymy nasz dzisiejszy program. W trzeciej parze moimi gośćmi byli pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu.
Dziękuję również panu Tomaszowi Bratkowskiemu z Konfederacji.
Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego weekendu.
Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję państwu. Daniel Sawicki, to był program Sobota po 9:00. Do usłyszenia.
W każdą sobotę po 9:00 rano. ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.